życie Jezusa Chrystusa, wskrzeszenie Łazarza. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Ewangelia Jana, rozdział 11. Pierwsze dwa wersety może przeczytajmy wspólnie. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Z tych dwóch pierwszych wersetów dowiadujemy się, że zachorował Łazarz z Betanii. I był on bratem Marty i Marii, jak czytamy. I wersety pierwszy i drugi dają nam niezbędne tło, przypominając nam po pierwsze o gościnie Jezusa w tym domu, która jest opisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10. Pamiętacie wersety 38-42? I to jest ta historia, kiedy Marta zaprasza Jezusa do siebie, chce Go ugościć. Prawda? Ale Jan dodaje jeszcze jedną historię, która tak naprawdę wydarzy się dopiero za rozdział u niego w Ewangelii, a tak faktycznie za jakiś czas. Opisuje to wydarzenie, jak to Maria przychodzi i namaszcza Jezusa na Jego pogrzeb. Mamy więc, drogocennym olejkiem, mamy więc trzy osoby. Mamy Martę, która w sposób praktyczny okazuje miłość. Mamy Marię, która tę miłość okazuje takim odruchem serca. Oraz mamy Łazarza, człowieka powszechnie szanowanego, który był szanowany, czy za to, w jaki sposób żył, jakie wartości przedstawiał, czy też dlatego, że również był człowiekiem zamożnym, sprawiedliwym. W każdym razie wiemy z opisu Jana, że był człowiekiem szanowanym. Werset 19 o tym mówi, gdy widzimy, że duża grupa Żydów z Jerozolimy przybywa na jego pogrzeb, aby wyrazić swój szacunek dla jego osoby. I to jest tło do całego rozdziału. Wiemy oczywiście też, że ten dom był szczególnie ważny, znaczy szczególnie był bliski Jezusowi. Czytajmy więc teraz wersety od 3 do 17. Posłały więc siostry do Niego, czyli do Jezusa, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Tak, widzimy tą relację. Usłyszawszy to Jezus, rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich Łazarz: nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci, oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł i raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. I z kolejnych wersetów dowiadujemy się jeszcze więcej o tym, że Jezusa z Łazarzem, z Martą i z Marią łączą szczególne więzi. A w 5 wersecie rozdziału 11 stwierdza Jan, że Jezus miłował całą trójkę. I tam jeszcze w jednym wcześniejszym wersecie. Byli mu szczególnie bliscy. Rodzeństwo zapewne zdawało sobie z tego sprawę, ponieważ wiedząc, że Łazarz umiera, siostry wysyłają wiadomość do Jezusa o stanie brata, licząc, że Jezus po prostu przybędzie i uzdrowi brata. Z wersetów 6 i 17, popatrzcie, wnioskujemy, że Łazarz zmarł praktycznie zaraz po tym, jak siostry wysłały posłańca. Praktycznie zaraz, czyli można powiedzieć, że wysłały go w ostatniej chwili. A ponieważ był dzień drogi do miejsca, gdzie Jezus przebywał, więc posłaniec szedł dzień, Jezus zwlekał dwa, droga jeden dzień i tak mamy 4 dni. Czwarty dzień Łazarz jest już w grobie. Musimy też wiedzieć, i to było u Żydów powszechne, oni wierzyli, że można jeszcze coś zrobić przez pierwsze 3 dni po śmierci zmarłego. A więc jeżeli jest 4 dzień, to mówiąc prosto, Łazarz zmarł definitywnie. Nie ma po prostu odwrotu od sytuacji. Po prostu Żydzi wierzyli, że przez 3 dni dusza przebywa blisko ciała. I jeszcze można się modlić o takiego człowieka. Ale po 3 dniach odchodzi do krainy umarłych. Było to też po prostu związane z postępującym rozkładem ciała. No tak wierzono. A więc w rozumieniu Marty i Marii po prostu Jezus się spóźnił dokumentnie. Nie ma nadziei, tak po ludzku. Nie ma nadziei. Jezus też bardzo wyraźnie mówi, dlaczego opóźnił swoje przyjście do Betanii. W wersecie 15. Co mówi? Do uczniów ze względu na was to zrobiłem. Więc z jednej strony kocha tą trójkę, Martę, Marię, Łazarza, z drugiej strony ze względu na uczniów opóźnia swoje przyjście i Łazarz umiera i w ogóle już jest, jak powiedzieliśmy, definitywnie za późno. Jezus mówi, abyście uwierzyli. Jeżeli to jest skierowane do uczniów, to znaczy, że również do nas. Jeżeli idziemy za Jezusem, abyśmy uwierzyli. W co? O tym za chwilę. I jeszcze w tych pierwszych wersetach rozgrywa się między uczniami a Jezusem rozmowa, w której Jezus, bardzo ważne, przyrównuje śmierć do czego? Do snu. Dlatego, kiedy mówi, że Łazarz zasnął, uczniowie mówią, no jak zasnął, to zdrów będzie, prawda? Bo jak ktoś chory śpi, regeneruje się, no to wszystko wskazuje na to, że po prostu będzie dobrze. Ale oczywiście Jezus mówił o śmierci. Jezus przyrównał śmierć do snu, aby w ten sposób powiedzieć, czym jest dla niego wskrzeszenie zmarłego. Jak obudzenie kogoś ze snu. I to się wiąże oczywiście z tym, co za chwilę Jan będzie nam mówił na jego temat. Widzimy również, jak napięta jest atmosfera w relacjach między Jezusem a przywódcami religijnymi. Kiedy Jezus mówi, idźmy do Judei, a Betania jest zaraz przy Jerozolimie, 3 kilometry, 15 stadiów to jest 2,8 niecałe kilometra, no to jeden z uczniów mówi, panie, no chcieliście tam jeszcze niedawno ukamienować. Co to za wydarzenia? Jana 10 rozdział, święto poświęcenia świątyni. I tam, kiedy Jezus mówi o sobie, ludzie chwytają kamienie, chcą go ukamienować. To właśnie uczeń wspomina te wydarzenia. Oraz kiedy Jezus mówi, że Łazarz umarł i że pójdziemy tam do Marty i do Marii, to widzimy, co się dzieje w sercu Tomasza. Im się chyba powoli zaczyna udzielać taka atmosfera, że no niestety to, że idą za Jezusem, to chyba też ich coś będzie kosztowało. Bo mówi, idźmy, pójdziemy z tobą i pomrzemy tam, tak? Czyli mówiąc prosto, idziemy w paszczę lwa. Jak to się może skończyć? No po prostu w jasno określony sposób. Zobaczcie, że to nawet nie jest przypadek, kiedy Jezus chce coś uczynić, aby oni uwierzyli. Wiecie, kiedy idziemy za Jezusem, to Jezus chce nas przygotować do wydarzeń, które mają mieć miejsce. On jest dobrym nauczycielem. On chce przygotować nas, abyśmy byli gotowi na to, co się wydarzy. To też dlatego w Biblii jest powiedziane, że jeżeli przywdziejemy pancerz, pamiętacie? 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. Sprawiedliwości i miłości oraz przyłbice pewności zbawienia, to co dzień nas, ten dzień pański nas nie zaskoczy. Nie musisz się bać. Oglądałeś film Złodziej w nocy, a potem przez wiele dni się bałeś, jak widziałeś puść to bujającą się huśtawkę, bo pomyślałeś sobie, coś się wydarzyło, pewnie Jezus powrócił, a ja zostałem. Tak? Nie musisz się bać. I bardzo wyraźnie widzimy właśnie werset 16, rozdziału 11, to całe napięcie, które się udziela również uczniom Jezusa. No i dalej czytamy wersety od 18. A Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. Przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby ją pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Życzę mu: tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła Cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie, poszła do Niego, a Jezus nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. 15 stadiów to, tak jak mówiłem, niespełna 2,8 kilometra. I Betania faktycznie jest oddzielona od Jerozolimy tylko wzgórzem Oliwnym. A więc naprawdę niedaleko, ale wielka grupa Żydów przyszła wyrazić współczucie, pocieszyć Martę i Marię. Widzimy, jakim szacunkiem za życia cieszył się Łazarz. I gdy Marta usłyszała, że Jezus się zbliża, zobaczcie, wybiegła mu na spotkanie poza miejscowość. Wszystko się dzieje w Betanii, ona wybiegła poza i oczywiście mówi do niego: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Nadal wierzę, że o cokolwiek poprosisz Boga, da ci to Bóg. Ale wiemy na podstawie tej historii, że Jezus, że Łazarz nie umarłby z innego powodu, niż mówi Marta. To jest bardzo ważne. Nie umarłby, ponieważ Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. I nie chodzi tutaj o to, że Jezus jest w stanie skutecznie pomodlić się o wskrzeszenie Łazarza, którego następnie wskrzesi Bóg, lecz o to, że częścią Jego boskiej natury jest zmartwychwstanie i życie. On jest zmartwychwstaniem i życiem. On mówi o sobie: ja taki jestem. Więc tam, gdzie ja przychodzę, tam po prostu przychodzi życie. Tam wszystko ożywa. Tam to, co jest definitywnie martwe, podnosi się i zaczyna żyć. I to jest różnica pomiędzy tym, o co poprosisz, a tym, kim ty jesteś. I zobaczcie, że Ewangelia Jana jest w ogóle Ewangelią o atrybutach. Poproszę slajd do przodu. O atrybutach Jezusa. I Jan wymienia 7 takich atrybutów. Po pierwsze, Jezus mówi o sobie: nie, że ja ci dam chleb życia, abyś nie łaknął na wieki, ale mówi: ja jestem chlebem żywym. Po drugie, i to jest oczywiście Jana 6,35, prawda? Po drugie, Jezus mówi, ja jestem światłością świata i dlatego ten, kto idzie za mną, nie będzie chodził w światłości. Nie dlatego, że on jest zdolny, w ciemności, nie dlatego, że on jest zdolny tak żyć, tylko, że on idzie za mną. To jest Jana 8,12. Potem Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Nie dla wszystkich, dla owiec, które idą za mną, które znają mój głos. I to jest Jana 10, rozdział, werset 7. A w wersecie 11 mówi, ja jestem dobry pasterz, który kładzie życie za owce, który je prowadzi bezpiecznie. Jestem dobry pasterz. W końcu jako piąty atrybut Jan w swojej Ewangelii wymienia, ja jestem zmartwychwstanie i życie. A więc 11, rozdział, werset 25. Po szóste, ja jestem droga, prawda i życie, 14,6 Jana. I ostatni, ja jestem krzewem winnym, Jana 15, wersety 1 i 5. Taki jest Jezus. I dlatego wszędzie, gdzie się pojawia, wraz z Nim przychodzi posilenie, przychodzi światłość i wszystkie te atrybuty, które widzimy, prawda? On wprowadza człowieka do owczarni. On jest drzwiami do życia, jest drogą, prawdą i życiem. On jest zmartwychwstaniem i życiem i w końcu On jest krzewem winnym. I to nam pokazuje, że kiedy my swoje życie zwiążemy z Jezusem, to tego doświadczymy. Kiedy Bóg mówi o sobie, ja jestem, tutaj Jezus mówi o sobie, ja jestem. Jezus chciał, aby Jego uczniowie, abyśmy my, którzy uwierzymy w Niego, wierzyli, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy w Niego, choćby umarł, żyć będzie i nie umrze na wieki, czyli nie będzie potępiony na wieki w piekle. Jezus mówi, jeżeli Twoje życie jest połączone ze mną i nadzieję swoją pokładasz we mnie, to wiedz, że tak będzie. Choćbyś umarł, będziesz żył. I pewnego dnia powstaniesz do życia, aby żyć na zawsze, nie na sąd, aby pójść do piekła, ale po to, aby żyć ze mną na wieki. I to jest dużo ważniejsze niż lekcja oglądania tego, że Jezus uzdrawia chorych, chociaż to jest bardzo ważne. To jest lekcja, którą Jezus daje uczniom przed czasem, przed tą godziną ciemności, aby wiedzieli, że nawet jeżeli oddadzą swoje życie z powodu przyznania się do Jezusa, ono już jest bezpieczne w Nim. Bracie i siostro, dzieją się różne dziwne rzeczy dookoła nas. Można nagle, w sposób nieoczekiwany stracić życie. Ale pytanie jest, czy moje życie jest związane z Jezusem Chrystusem? Bo nawet gdyby tak się stało, ja nie będę potępiony w piekle. Pewnego dnia powstanę do życia, aby żyć na zawsze z Nim. I tę lekcję daje właśnie Jezus swoim uczniom, Marcie, Marii. Zobaczcie, kiedy Jezus mówi jej, zmartwychwstanie, brat twój, bo ja jestem zmartwychwstanie i życie, jak ona się zachowuje? I już go nie prosi. Po prostu odchodzi, idzie do siostry i mówi jej, Pan cię woła, ponieważ wie, że ona musi tę samą lekcję przyswoić. Wiecie, kiedy człowiek umiera i nie ma w nim wiary w Jezusa, to jest straszne. I nie ma wtedy nadziei. Ale Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie, ponieważ twoje życie jest połączone ze mną. Powstaniesz do życia. I nigdy nie będziesz potępiony w piekle, możesz być pewien. I zobaczcie, Jezus o tym mówił w Mateusza w 10 rozdziale. Różnie ludzie rozumieją ten werset. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Jezus mówi po prostu o prześladowaniach, o ludziach, którzy z powodu wiary w Jezusa odbierają chrześcijanom ich życie. Mówi, nie bójcie się, tak to się będzie działo. No niestety nie zawsze będziecie ocaleni. Czasami przyjdzie oddać życie i wielu chrześcijan już w historii chrześcijaństwa po prostu tragicznie zginęło. Ale mówi tak, bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zniszczyć w piekle. I o kim tu jest mowa? No przecież nie o diable. Bo w piekle również skończy diabeł. Tu jest mowa o Bogu. I pytanie zasadnicze jest takie. Jaka jest nasza relacja dzisiaj z Nim? Kim dla mnie jest Jezus? Jezus mówi, abym się bał, aby moje życie nie było uregulowane przed Bogiem, bo to dopiero jest tragedia, kiedy człowiek umiera i na wieki będzie potępiony w piekle. To jest tragedia, nie śmierć fizyczna, chociaż nikt nie chce jej doświadczyć. Czytamy dalej. Wersety od 33 do 46. Jezus wtedy widząc ją płaczącą, płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu, wzruszył się i rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wyjścia leżał kamień i rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła Marta, siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień jest w grobie. Rzekł Jezus, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. Przepraszam. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus zniósłszy oczy w górę rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami. Twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go, pozwólcie mu odejść. Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Słuchajcie, Jezusa porusza proces, któremu jesteśmy wszyscy poddani. Grzech rodzi śmierć i każdy z nas tego doświadcza, że nasze ciała, słuchajcie, się starzeją i że pewnego dnia co? Umrzemy. Po prostu. Widzieliśmy już tyle osób, które umierały i mamy świadomość, że to pewnego dnia spotka również nas. Ale się nie boimy. Czemu? Bo ten, który jest zmartwychwstaniem i życiem, jest naszym Panem. Nie boimy się. I zobaczcie, ale Jezusa porusza śmierć. Porusza ta strata, którą ludzie doświadczają, gdy ktoś umiera. I Jezus płacze razem z nimi. Zobaczcie, bo jak może zachować się ten, którym jest zmartwychwstaniem i życiem, widząc śmierć, kiedy On, gdy się pojawia, no po prostu wszystko ożywa. To jest coś zupełnie odwrotnego niż to, do czego On z natury jest przyzwyczajony, że gdziekolwiek się pojawi, pojawia się życie. I Jezus jest tym poruszony, tym bardziej, że widzi, że to dotyka Jego przyjaciela. Jezus jest poruszony, widząc, jak my jesteśmy, wiecie, poddani grzechowi, jak my doświadczamy konsekwencji grzechu, czyli wszelkich chorób, grzechu w sensie w świecie, prawda, upadłym świecie, stąd przecież wszystkie choroby i inne rzeczy. I Jezus jest tym poruszony. Czemu? Bo On jest zmartwychwstanie i żywot. Wskrzesić kogoś nawet po 4 dniach jest dla niego jak zbudzenie człowieka ze snu. Śmierć nie jest w stanie ostać się w konfrontacji ze zmartwychwstaniem, a ciemność ze światłością. I kiedy nad tym, co martwe i poddane procesowi rozkładu, staje zmartwychwstanie i życie, cały proces zostaje definitywnie zatrzymany, a nawet odwrócony. Ja tego nie rozumiem, ale myślę, co się dzieje w głowie biologa, który wie, na czym polega rozkład komórek. I co Jezus uczynił? Ponieważ Łazarz nie powstaje w nowym ciele. Łazarz nie jest wskrzeszony w rozumieniu eschatologicznym. On po prostu powstaje w starym ciele. On się wkrótce zestarzeje i on umrze. Ale wskrzeszając Łazarza, Jezus powiedział swoim uczniom, kim jest naprawdę. Łazarz dziś stoi przed Bogiem w niebie. Pewnego dnia powstanie do życia wiecznego w nowym, uwielbionym ciele, które nie będzie podlegało procesowi starzenia ani niszczenia. Tak Łazarz, jak i wszyscy inni, którzy zasnęli w Jezusie, to jest nadzieja Kościoła chrześcijańskiego, która w kredo wiary jest wyznawana od najwcześniejszych lat. I to jest tym, za co Syn Boży dziękuje Ojcu, o co Go prosił. O czym tutaj mówi w tej historii. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. Czemu? Jezus mówi, po to przyszedłem. Aby dać nam życie wieczne. I kiedy wskrzesza Łazarza, objawia, kim jest. Ale Jezus wskrzeszony, to już nie jest objawienie tego, kim On jest, chociaż też, ale to jest zapowiedź tego, co spotka Ciebie i mnie. Bo Jezus powstaje już w nowym ciele. I zobaczcie, w Rzymian 8:29 jest powiedziane tak. Tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Czyli zmartwychwstały Jezus jest zapowiedzią tego, co czeka Ciebie, który wierzysz w Jezusa. I to jest niesamowite, ponieważ patrząc na opisy ewangeliczne, Ewangelii, my widzimy, co czeka nas. Że chociaż pewnego dnia prawdopodobnie zostaniemy złożeni do grobu, to też pewnego dnia na głos Boży powstaniemy do życia. I tak jak Jezus, otrzymamy nowe, uwielbione ciało. Ale to jest tylko dla tych, którzy zasnęli w Chrystusie i których życie jest związane z tym Jezusem, którego objawia Ewangelia Jana. Ale ci, którzy odrzucają Jezusa, to nie jest obietnica dla nich. Obietnica jest taka, wszyscy powstaną kiedyś, ale ci, których życie nie było związane z Jezusem, na sąd, na wieczne potępienie. I dlaczego tak jest, że dla większości ludzi wydaje się to po prostu kłaka warte, bujdą na resorach i tak dalej. Łaską zaś jest to, że możemy uwierzyć w Ewangelię. W tego Jezusa, o którym mówi ewangelista Jan. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot, powiedział Pan Jezus. I wiara w tego Jezusa sprawia, że kiedy kładziemy się do szpitala, nieważne na jaki zabieg, czy tylko usunięcie pęcherzyka, czy poważną operację, która stanowi w naszym życiu, mamy pokój w sercu. To jest niesamowite, że w tych chwilach wszyscy odczuwamy, że Boża ręka trzyma nas. Niesamowity jest ten pokój, prawda? Niezwykły jest ten pokój. Kiedy my po prostu wiemy, że czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. A czemu? Bo jest w nas to ziarno zmartwychwstania i życia przez obecność Jezusa Chrystusa w nas. I dlatego 1 Koryntian 15 rozdział on mówi, że pewnego dnia to ziarno przeistoczy się w zupełnie inne ciało. Muszę wam powiedzieć, czekam tego. Zdaję sobie sprawę, że w naszych kręgach ewangelikalnych my częściej mówimy o niebie, nie mówimy o zmartwychwstaniu umarłych. Ale ja jestem podekscytowany świadomością, że kiedy powstaniemy do życia w nowych ciałach, a dookoła nas zgładzony będzie grzech, będziemy mogli żyć z Panem w świecie, który jest wolny od złych motywacji, ambicji, chorych, wypaczonych przez grzech, to ja tego pragnę, za tym tęsknię. I dlatego to nie życie, to doczesne jest celem, ale życie wieczne z Panem. Naprawdę jest to najważniejsze. I Marta odeszła uspokojona. Wierzę, że Maria również, ponieważ ona przyjdzie za rozdział, aby wyrazić swoją miłość do Jezusa, wylewając ten cenny olejek, jak on musiał wartość przedstawiać. Czemu? Bo wiedziała, że jej życie jest złożone w kim? W Nim. Chwała Jezusowi Chrystusowi. A czy twoje i moje życie jest już związane z Nim? Przez to, że modliłeś się i powiedziałeś, Panie, ja chcę zawierzyć Ci swoją wieczność i całe swoje życie. Składam je w Twoje ręce. Powinniśmy o to zadbać w prostej modlitwie wiary, by być na zawsze po prostu bezpiecznymi w Nim. To jest dobra nowina, to jest dobra historia, która sprawia, że ludzie wierzący nie boją się śmierci, bo dla nich jest wieczność. Chwała Bogu. Amen. Chcemy się modlić.